Chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to Chwila dla reportera. To był kolejny krok w budowaniu wielokulturowego środowiska na Pomorzu. 18 czerwca w Muzeum Emigracji w Gdyni odbył się Dzień Kultury Ukraińskiej. Program zawierał wystawę fotograficzną Codzienność, warsztaty haftu ukraińskiego, pokazy filmów dokumentalnych oraz dwa koncerty. Wystąpił zespół Rybonka, który przedstawił także swoje wiersze. O szczegółach opowiada dyrektor fundacji You Plan Culture, Łukasz Ignasiński, oraz kolejny muzyczny artysta tego wieczoru, lwowski mistrz liry korbowej Gordii Staruch. Materiał przygotował Bartosz Piwowarczyk.
Czym zajmuje się fundacja You Plan Culture?
Od początku istnienia, czyli już od 5 lat, naszym głównym celem jest promocja tolerancji międzykulturowej w Polsce i działamy w tym zakresie głównie poprzez kulturę, bo wydaje nam się, że to jest najlepszy łącznik, najlepszy mechanizm do komunikacji międzyludzkiej. Zauważając, że Polska się zmienia i transformuje z takiego kraju, gdzie społeczeństwo było bardzo homogeniczne jeszcze dekadę temu, dzisiaj możemy zauważyć, że Polska staje się krajem wielokulturowym i nie tylko ze względu na to, co za naszą wschodnią granicą i na tysiące, setki tysięcy czy miliony Ukraińców i Białorusinów, którzy do nas przybyli, ale też pochodzących z innych krajów, nie tylko z Europy, bo mamy coraz więcej w Polsce osób i z Azji, i z Afryki, i z Ameryki Południowej. Więc ten temat, którym zajęliśmy się 5 lat temu, stał się w przeciągu tych ostatnich lat jeszcze bardziej aktualny.
Czyli mówi pan, że kultura ma moc do przełamywania barier społecznych?
Wierzę w to niezmiennie i bardzo chcę w to wierzyć i chcę popularyzować tę myśl. Zresztą ona chyba jest popularna, nie jest odkrywcza, że to nas właśnie odróżnia od innych stworzeń na Ziemi. I to w nas tworzy, no, co jest jakby tautologią, bo jesteśmy ludźmi, więc humanitaryzm przynależy tylko nam, ale że kultura nas odróżnia od zwierząt i w tym czasie, w którym tak wiele złych rzeczy się dzieje, bardzo smutnym i okrutnym, to poprzez tę kulturę warto w sobie odnajdywać człowieczeństwo na nowo.
Czy mógłby pan przedstawić słuchaczom plan Dni Kultury Ukraińskiej?
Dzień Kultury Ukraińskiej, 18 czerwca, Muzeum Emigracji w Gdyni. Już od 14 zaczyna się pasmo filmów dokumentalnych. Najpierw pokazujemy Moją Ozerną w reżyserii Kariny Będkowskiej. To taka wzruszająca historia powrotu Polki, emigrantki mieszkającej w Londynie, do swojej rodziny w Ukrainie. O 15 Syndrom Hamleta w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. No właśnie poprzez sztukę i poprzez teatr próbujący pokazywać dylematy współczesnych Ukraińców i leczyć ich traumatyczne doświadczenia już po tej pierwszej fazie wojny 2014 roku. I o 16.30 bajka o koniku w reżyserii Juliany Osówskiej i Denisa Straszynyja. Też malownicza opowieść ozdobiona animacjami. Historia ukraińskiego pustelnika, mnicha, który mieszka w Talinie i ze względu na to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, jedzie na Donbas, żeby tam pomagać, a zabiera ze sobą drewnianego konika, zabawkę, którą sam zrobił, bo jest też artystą i kolekcjonerem zabawek z całego świata. I ten konik ma takie zadanie, żeby zbierać pozytywne, w tym ogromnie zła wojny, dobre historie frontowe, dobre historie, które się tam wydarzają i zbiera je do jednej opowieści, do jednej książki. Właściwie w trakcie tych filmów dokumentalnych warsztaty dla całej rodziny, warsztaty familijne haftu ukraińskiego, wyszywanki, które prowadzi Natalia Kowaliszyna. Po warsztatach o 17.30 finał wystawy Codzienność, która powstała w wyniku konkursu fotograficznego i stworzyli ją młodzi Ukraińcy i młode Ukrainki. Chcieliśmy ich oczami zobaczyć współczesną Polskę. Wyjątkowa wystawa, serdecznie zapraszamy do jej oglądania przez cały dzień w Muzeum Emigracji w Gdyni. A od 23 czerwca do 7 lipca będzie ją można zobaczyć przez 2 tygodnie na terminalu T2 gdańskiego lotniska imienia Lecha Wałęsy. I na koniec Dnia Ukraińskiego, dzisiaj o 18 na tarasie Muzeum Emigracji w Gdyni, koncert muzyki ukraińskiej, najpierw trójmiejski ukraińsko-polski duet Rybońka, grający muzykę autorską, liryczną, z rockowymi motywami, a potem na finał Gordii Staruch z Lwowa, obecnie mieszkający w Krakowie, muzyk, producent, mistrz liry korbowej, który łączy tradycyjne motywy ukraińskie ze współczesną elektroniką.
Wtedy? pytając się kabli i sznurów na pranie, na ośle próbuję poczuć drogę dalej. A tak naprawdę to tylko pusze ptaki, a one siadają na dachach przytulnych domów. Staje się. Dzieje się, gubienie się. Nieodzowna część każdej podróży. Najdalej od siebie okazują się być drogi idące obok siebie, które się nie krzyżują. Wewnętrzne poszukiwanie pcha do przodu, a ciało zmieszanie niespokojnie dalej brnie.
Czy wydarzenia takie jak te Dni Kultury Ukraińskiej mogą zainspirować młodych artystów do tworzenia?
Ja myślę, że tak, bo kiedyś był jak mały, to zainspirowany właśnie na takim jakimś wydarzeniu. Po prostu usłyszałem starego lirnika we Lwowie i po prostu z tego czasu ta muza była tak gdzieś tak głęboko. No i z tego czasu zaczęło sobie działać swoje. I w jakimś momencie to po prostu wyszło, no bo na początku to było więcej po prostu folk, rock, coś takiego, blues, a w końcu wyszło do liry korbowej jako taka główna część mojej muzyki.
Słyszałem, że rozpoczynał pan poprzez nagrywanie swoich utworów na telefonie. Może pan przybliżyć swoje początki w muzyce?
Właśnie to było tak, że graliśmy kiedyś w takim zespole Jory Klotz i mamy dużo gastroli po Polsce i właśnie w ten czas już ta muzyka chcę robić coś nowego. A Jory Klotz na ten moment dla mnie był już jak AC/DC, że robimy nowe piosenki, ale brzmienie było takie same jak i poprzednie i to dla mnie stało jakieś takie nudne. I zaczął po prostu w trasie, bo mamy dużo czasu w trasie właśnie, kiedy jedziesz ze Szczecina, tam gdzieś na Podkarpacie, to masz czas troszeczkę. I właśnie z tego zaczął po prostu w GarageBand sobie na telefonie zaczynać sobie takie utwory i z tego poszła właśnie ta treść takiej elektroniki w mojej twórczości. Bo do tego to grałem na gitarze i był taki więcej jako rockowy i żywy facet, a teraz łączę.
Skąd pasja do tworzenia lir korbowych? To jest element jakiejś lokalnej tradycji?
No właśnie ta tradycja u nas żywa już nie wiem ile. Bo do końca nie wiemy, z jakiego czasu ona do nas przyszła, ale to jest część tradycji kobzarskiej. Po prostu lira to jak jeden z elementów, bo kobzarska tradycja ona włącza i banduryści, i kobzarzy, i lirniki, bo repertuar jest wspólny. Ale ja po prostu chciał sobie kupić liry, bo był studentem, po prostu nie miał pieniędzy i za fachem jestem rzeźbiarz. I taki myślę, tam 1500 euro za lirę ja sobie sam zrobię. No i z tego się zaczęło, można tak mówić. Bo zrobił dla siebie, wtedy ktoś inny poprosił jeszcze zrobić i tak poszło, a wtedy raz mał dzieci małe, potrzebne pieniądze i ja tak hej! I tak mnie to łatwo poszło i no i w porządku. Teraz taki żyję z tego.
W Polsce to nie jest dość popularny instrument. Czy można powiedzieć, jak wygląda, z czego się składa lira korbowa?
Jest jedna z wersji, bo lira jest ogólnoeuropejski instrument. Każdy kraj ma swój rodzaj tego instrumentu i Polska też ma swoje liry korbowe. Ale jedna z wersji taka, że ona kiedy przyszła do Polski nie przeżyło się. Tutaj tradycja dziadowska była troszeczkę więcej jakby do śpiewania, bez instrumentów. Zatem, kiedy przyszła do Ukrainy, tam stała bardzo popularna. I już z Ukrainy przyszła jeszcze raz do Polski i wtedy Polska już mała swoich takich wędrownych dziadów z lirą. Ale właśnie jak składa się, pryncyp jest prosty, korbowa, bo właśnie ma korbę i w środku ma koło, które zamienia smyczek jak w skrzypce i po prostu tre o struny i wychodzi taki dźwięk, taki bardzo charakterny. I plus klawiatura, która po prostu ma ustawione takie klawisze na każdą nutę i z czego można jakby szybko uczyć się grać.
Czy tradycyjny folk ukraiński staje się coraz bardziej popularny?
Jakby to mówić, kiedy nam staje złe, folk staje popularny. Ja tak może to o tym mówić, bo właśnie w tym mamy swoją tożsamość, swoją siłę i właśnie z początkiem inwazji to zadziałało tak, że pewnie każdy popularny artyst teraz używa jakieś folkowe elementy i jest to w porządku, bo właśnie mamy mały taki renesans po Majdanie. 13 i 14 rok, kiedy już wojna zaczęła się, też mamy taki, mówimy o tym jak spałach rozwoju takiej muzyki, bo właśnie w ten czas wyszły taki kolektyw jak Onuka, gołej. I teraz mamy taki ponownie jeszcze więcej. Po prostu wtedy to była taka, mówimy o to, że to taka niszowa muzyka, a teraz wszyscy artyści używają tego. To już taki standard, że czujesz jakieś folkowe melodie, taki sopilka i od razu myślisz, aha, to Ukraińcy.
Też zwycięstwo Kalusz na Eurowizji chyba rozpropagowało folk ukraiński.
No ja myślę, że to też, ale właśnie dla mnie to konsekwencja. To musiało tak być. Występ wtedy w 2014 roku Jamale też był związany z folkiem. No jakby tam też używano elementy, ale tradycji krymsko-tatarskiej. Właśnie śpiewam jedną piosenkę krymsko-tatarską.
A jakby pan określił swój styl muzyczny?
Po prostu gram folk w brzmieniu elektronicznym. Mówimy o nucy, że to jest folktronika, no, może coś takiego, ale tak do końca nie wiem, bo nie jestem silny w tym stylach tych.
O czym jest pana płyta Brama?
Brama to takie odzyskanie tożsamości przez takie wchodzenie w tu bramu. Właśnie ona jest takim kalendarzem i jednocześnie przygodą bohatera, który idzie po takich śladach swoich przodków i ten moment wychodzi i znajdzie swoją tożsamość, swoje ja. Właśnie dlatego jest ten folk i dlatego ja pracuję z nim, bo on jakby daje kręgosłup dla całego narodu.
Dla reportera.
Klimatyczne wnętrze, muzyczne dusze i brzmienia na żywo. Pierwszy przegląd kapel Fanfar to rywalizacja pomiędzy zespołami z UG, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W materiale rozmowa ze zwycięzcami i zespołem, który zajął drugie miejsce. Materiał Weroniki Drost i Agnieszki Kusior.
To jest nasz pierwszy konkurs.
Koncertów do tej pory zagraliśmy cały jeden. Gramy od 2000 tak naprawdę 20 roku, z czego, jak wiadomo, był COVID i musieliśmy siedzieć wszyscy w domkach. No i tak naprawdę dopiero w zeszłym roku wyszliśmy tak na światło dzienne.
To się mówi, że jesteśmy raczej projektem studyjnym. Zespół nazywa się Cobalt Wave.
Daniel, bas.
Marcin, gitara.
Kuba, wokal. Ale granie na żywo to jest podstawa i bardzo się cieszymy, że przychodzą ludzie nas usłyszeć. Może czasy będą lepsze, może to się trochę odmrozi i będziemy się mogli częściej spotykać z publicznością, bo właściwie po to istnieją zespoły.
Najbliższa nasza okazja, żeby nas usłyszeć, będzie 23 czerwca w Bramie Nizinnej w Gdańsku. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i zagramy na świeżym powietrzu.
Marcin tam prowadzi jam session regularnie, także tak. Na własnych śmieciach.
Jam session to jest troszeczkę taka impreza dla muzyków, gdzie po prostu jest otwarta scena, każdy może przyjść swoim instrumentem, pograć, sprawdzić siebie. No to jest takie nawet dobre ćwiczenie dla kogoś, kto gra w zespole, trochę się oderwać od swojego materiału, poćwiczyć nad stresem, to żeby rączki się nie trzęsły za bardzo przy graniu.
Ja jestem najmłodszym członkiem zespołu, w sensie jeśli chodzi o staż. W zasadzie jestem...
Pół roku,
tak. Więc przyszedłem, w zasadzie większość materiału już była gotowa. Zastąpiłem basistę poprzedniego. Być może z najgorszym skutkiem jak na razie. A pozostała część zespołu, jak się spiknęła?
No ja praktycznie znałem zeszłego ex-basistę, właśnie z jamów. No on z kolei znał klawiszowca, który u nas gra. Kuba do nas dołączył z
ogłoszenia.
W zasadzie nasze gusta nie są jakoś bardzo, bardzo odmienne. Każdy coś innego czerpie z grania. Niektórzy stawiają na coś, co może się bardziej spodobać publice, inni co bardziej nam samym może się spodobać. No, trochę kierujemy się takimi niestandardowymi, można powiedzieć, formami.
Wszyscy wierzymy, że rock progresywny to jest najlepsza muzyka do grania i słuchania, bo zarówno ma w sobie to takie kopnięcie, że nóżka chodzi, ale jednocześnie jest nieoczywiste, nie ma tam tych oklepanych radiowych melodii i czterech tych samych akordów w kółko.
W razie czego mamy głosowania, gdyby jest kontrowersja jakaś, większość wygrywa, więc w ostateczności tak się to ustala.
Cieszymy się, że mimo piątkowej pory i dość ładnej pogody przyszło jednak trochę osób.
Zebrali się tu ludzie, którzy kochają muzykę i lubią słuchać zespołów na żywo. Dla mnie to jest taka jaskółka, która może zwiastuje wiosnę w graniach.
Ja muszę trochę uporządkować doznania, bo to był absolutnie pierwszy koncert, jaki w życiu zagrałem.
Chcecie kogoś pozdrawić na koniec?
Moje wspaniałe dziewczyny. Pole, Klarę i Lena.
Pozdrawiam moją siostrę, która bardzo mi pomaga rozpisywać wszelkie nuty, dźwięki, przejścia i tym podobne.
Ja pozdrawiam synka, który pewnie za parę lat mnie wygryzie, jeśli chodzi o granie na gitarze i śpiewanie.
Ola Baczewska,
Marta Złotar,
Nina Milczek,
a my jesteśmy Rush Hope.
Mamy jedną piosenkę, jeszcze nie została wydana i właśnie w tekście tej piosenki pada ta nazwa i uznaliśmy, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby właśnie w ten sposób nazwać nasz zespół.
Aczkolwiek to jest też głębsza historia, bo nasz gitarzysta kiedyś utworzył solowy projekt o tej nazwie właśnie, a nazwa wzięła się z kart.
Z Magica. To jest wersja nieoficjalna. Oficjalna to jest ta o piosence, o którą ja powiedziałam.
Dokładnie, ale zdradzamy małe sekrety.
Bardzo lubimy koncertować i jeżeli znajdujemy fajną okazję w fajnym klubie, no to zawsze korzystamy. A że był to konkurs, to w ogóle dodatkowa motywacja.
Czuję się tu jak u siebie w domu, powiedzmy. Dla mnie zawsze najtrudniejsze jest opanowanie takich pierwszych nerwów i adrenaliny, ale potem przemienia się to w taką motywującą adrenalinę, więc... Taki pomocny stres.
To na początku zespołu ja byłam gitarzystką, a nie basistką. Dostałam dosłownie w ręce bas. Powiedzieli, graj. Więc to było chyba najtrudniejsze, nauczyć się od zera tak naprawdę na tym instrumencie grać, ale pokochałam i nie oddam.
Też jest teraz coraz bardziej popularne, że zespoły się nie zamykają na jeden gatunek. Ale jeśli mielibyśmy określić, to myślę, że rock melodyjny, trochę progresywny, czasami elementy metalu, ale też nie brakuje w naszej muzyce jakichś bardziej popowych melodii.
Triketra to jest właśnie nasze po prostu chyba najukochańsze dziecko, nasz najdłuższy kawałek i powstał na kwarantannie, to jest super z nim historia. I właśnie okładka do tego utworu jest niebieska i gitara naszego gitarzysty, na tej gitarze jest właśnie symbol triketry, jest w kolorze niebieskim, to może dlatego tak.
Co znaczy ten symbol?
To jest jedność ciała, umysłu i duszy.
Wartości... Jan by wiedział takie rzeczy.
Czym jest triketra? Mówimy tutaj symbolicznie? Symbolicznie. No to triketra, symbol, tak, stworzony z trzech połączonych okręgów, takie w kształcie trójkąta. Symbolizuje on różne rzeczy, ale to, o czym jest ta piosenka, ta symbolika, która zainspirowała, to jest trójwzajemność trzech elementów. Konkretnie chodzi o duszę, ciało i umysł.
To jeszcze nie jest oficjalne, ale mamy nowe logo. I pomysł, który się kryje za tym logo, którego jeszcze nie zdradziliśmy, ale niedługo zdradzimy, to kilka form wpisanych w trójkąt, tworzących pierwszą literę z każdego słowa w nazwie. Moje studia, siłą rzeczy koncentrują się wokół języka niemieckiego, w którym nie wykonujemy naszych utworów. Studia językowe bardzo pomagają w takim też słyszeniu pewnych rzeczy.
No, my się raczej kierujemy naszym stylem, naszym gustem i raczej jedna opinia nie zmieni naszego spojrzenia na to.
Ja myślę, że się zgodzicie ze mną, ale według mnie był to jeden z najlepszych koncertów, jakie zagraliśmy pod względem energii.
Energii
od publiczności.
Energii od publiczności, jeden z na pewno. Są kilka, które wspominam minimalnie lepiej. Wiadomo, zawsze będą takie. Ze względu na sentyment, ze względu na jakby wagę wydarzenia, tak. No, oczywiście, będą takie rzeczy, ale to było super, mimo wszystko.
I też bardzo ładny klub, naprawdę. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak ładnie.
Chwila dla reportera.
Cisza, spokój i wiertarka. 2 czerwca w gdyńskim Centrum Filmowym odbył się pokaz przedpremierowy krótkometrażowego filmu Pawła Mozolewskiego pod tytułem Plan na wieczór. Sala kinowa Warszawa wypełniła się po brzegi twórcami oraz widzami, którzy mogli obejrzeć ten film na dużym ekranie. Materiał z tego wydarzenia przygotowała Katarzyna Georgiew.
Cześć wszystkim, nazywam się Paweł Mozlewski i jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Skończyłem 5 lat studiów z wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej. No i po studiach 2 lata trochę montowałem na YouTubie, a po 2 latach stwierdziłem, właśnie jak ta wiertarka zaczęła wiercić, że pora zrobić film. No i rok później jestem na przedpremierowym pokazie w Gdyńskim Centrum Filmowym z moim filmem, więc fajnie spełniać marzenia.
Sytuacja z wiertarką jest wzięta z twoich osobistych doświadczeń.
Trochę tak. Ogólnie to było tak, że po prostu siedziałem przy kompie i sąsiedzi wiercili mi za ścianą, więc stwierdziłem, że zrobię scenariusz o gościu, którego wkurza wiertarka i pomyślałem, że no właśnie w tym momencie, kiedy sąsiedzi wiercili, to albo mogłem się denerwować, albo mogłem to jakoś wykorzystać. Skoro już wiercą, no to jakoś to wykorzystam. No i zacząłem pisać o gościu, którego ta wiertarka denerwuje. I poszedłem w tą stronę, jak ja bym się denerwował i podrasowywałem to przez kontrast świata planu na wieczór, świata domu Bartka, który był skąpany w pedantyzmie, w buddyzmie, w różnych figurkach buddyjskich, książkach o tym, jak się uspokoić, coś w stylu inteligencji emocjonalnej. I w tym kontraście stwierdziłem, że właśnie wstawię Bartka, człowieka, który nie radzi sobie z nerwami, i wtedy wjedzie wiertarka jak taki antagonista filmu, który chce zaburzyć jego świat.
Jak ograć wiertarkę, żeby stała się jednym z głównych bohaterów właściwie?
No ogólnie od początku bałem się o to, żeby ta wiertarka nie była zbyt męcząca, ale jednocześnie, żeby nie była za mało męcząca. Chciałem zdenerwować tą wiertarką widzów, ale jednocześnie chciałem, żeby się śmiali. Chciałem, żeby ta wiertarka denerwowała tak 7 na 10 w takiej skali. To wydawało mi się takie odpowiednie. Jeżeli ona była taka lekko przyjemna, lekko irytująca, to było okej. To stwierdziłem, że wtedy ta wiertarka będzie na pewno siedzieć. No i też dopasowywałem to do reakcji Bartka, bo kręciliśmy film na sucho, a wiertarkę dołożyliśmy w postprodukcji dźwięku, żeby ta wiertarka nie była męcząca. No to długo słuchaliśmy tego filmu, jak to wypełnić też poza wiertarką, w scenach, w montażu, żeby to napięcie narastało w obrazku. Jeżeli napięcie narastało w obrazku, to wystarczyło ten dźwięk dołożyć, co było dużo łatwiejsze niż zaczynać od najpierw kminienia nad tym, jak wiertarka wierci, tylko zaczęliśmy od obrazka i później dźwięk wiertarki.
W filmie dużo się dzieje przez te 30 minut, bo są i sceny bójki, i sceny kaskaderskie, jak skok pomiędzy balkonami. Jest też przełamanie czwartej ściany. I jak osiągnąć efekt, że jest dużo rzeczy w krótkim czasie, ale żeby ich nie było jednocześnie za dużo?
Stwierdziłem, że będę to budował tak, że na początku będzie mało, na końcu będzie dużo i przez cały film będzie to wzrastało. To Roman Przylipiak, który wykładał reżyserię filmową na UG, powiedział mi kiedyś taką fajną radę, że każdy dobry teledysk musi zaczynać się jakimś małym momentem i do końca musi cały czas coraz więcej się pojawiać. Więc tak też stwierdziłem, że zbuduję plan na wieczór, że zacznę od czytania książki, a skończę na bójce w domu i przejdę przez różne sceny kaskaderskie i denerwowanie się. Też przez cały film chciałem Bartkowi dawać więcej przestrzeni do tego, żeby się wypowiadał, do tego, żeby wyrzucał z siebie złe emocje i tak dalej.
Cześć, nazywam się Mateusz Mirczyński i grałem Bartka.
Jaką on jest osobą?
No jest to osoba wyjątkowo przewrażliwiona na różne bodźce dźwiękowe. Osoba pedantyczna, znerwicowana może nawet, która łatwo się denerwuje.
Na początku filmu Bartek, główna postać, jest bardzo spokojny, wyciszony, ale w pewnym momencie od zera przechodzi do setki. Jak to zagrać, żeby to wypadło naturalnie?
To są tajemne arkana, których ja sam nie wiem. To był już rok temu prawie, ale no generalnie z tym aktorstwem jest tak, że się próbuje i gdzieś tam coś w końcu wyjdzie takiego, że się nadaje. Ale myślę, że jak się wczujemy sami w takiego Bartka, to chyba każdy z nas ma takiego Bartka w sobie, że czasami nas coś potrafi wkurzyć, prawda? I że od zera do setki czasami nas coś wybije, czy to jesteśmy zmęczeni, czy może mieliśmy jakąś bardzo złą wiadomość. No dla Bartka wystarczyło, że zamiast przeczytać swoją ulubioną książkę wieczorem i wypić swoje ulubione kakałko i przykryć się swoim ulubionym kocykiem, no to sąsiedzi zdecydowali mu wiercić w ściany.
Jak emocje po przedpremierze?
Fajnie, jak nigdy nie miałem jeszcze takiej premiery, w sensie jestem aktorem i robię to już od wielu lat, ale no tak naprawdę to była moja pierwsza taka premiera, że 200 osób na sali i cała sala i w ogóle i tak dalej i wywiady do radia Mors i tak dalej, więc to jest dla mnie no fajne doświadczenie, bardzo mi miło, cieszę się, że Paweł mnie obdarzył takim zaufaniem i że mogłem się sprawdzić w tej roli i no mam nadzieję, że będę to mógł dalej robić i jakby rozwijać.
Ja nazywam się Kacper Naczkowski, jestem producentem wykonawczym krótkometrażowego filmu fabularnego Plan na wieczór.
Czym się zajmowałeś?
Producent wykonawczy to trochę taka enigmatyczna funkcja, dlatego że jest to w pewnym sensie osoba, która bezpośrednio pracuje przy producencie głównym. Ta nomenklatura, że tak powiem, raczej używana jest, kiedy film produkowany jest przez telewizję czy jakąś wytwórnię filmową. Niemniej postanowiliśmy dogadać się na taką umowę dżentelmeńską z Pawłem, że przypadnie mi ta rola, funkcja producenta wykonawczego, bo było tak, że Paweł faktycznie bardzo mocno odpowiada za tę produkcję, w związku z tym, że gdzieś od samego początku ten pomysł był w jego głowie, on wiedział, jak realizacyjnie chce, żeby to wyglądało. No ale w związku z tym, że właśnie miał na głowie i castingi, i całą wizję twórczą, artystyczną tego projektu, dlatego ja zajmowałem się tutaj bardziej taką koordynacją tego wszystkiego, żeby to wszystko kontrolować, żeby to wszystko było dopięte jak najlepiej na ostatni guzik. Odpowiadałem za takie rzeczy stricte organizacyjne, to znaczy tworzenie planów pracy, kosztorysów, no i taką koordynację całej ekipy na planie.
Jak przebiegała praca nad filmem?
Tak jak wspomnieliśmy tutaj na pokazie, praca nad samym filmem rozpoczęła się w zasadzie już ponad rok temu. Paweł spotkał się ze mną kiedyś w kinie kameralnym, opowiedział mi o tej historii. Ja jakoś tak zawtórowałem temu pomysłowi. Na początku miałem się zająć tylko kierownictwem samego planu. Oczywiście gdzieś tam mu podpowiadałem, jak to produkcyjnie wszystko koordynować i zorganizować. No ale kiedy później to wchodziło już na taki troszkę poważniejszy poziom i realizacyjnie zaczęliśmy rozmawiać, że kurczę, to może być jednak nieco bardziej skomplikowana produkcja niż nam by się na początku wydawało. Dlatego podjąłem się roli organizacji produkcji. No a na planie nie było łatwo, ponieważ ta przestrzeń, która pojawia się w filmie, była mała w filmie, ale była też mała w rzeczywistości, więc nawet taka prozaiczna rzecz jak skumulowanie się kilkunastu osób w jednym pomieszczeniu wydawała się problematyczna, ale tutaj ogromne ukłony w stronę całej ekipy, bo dzielnie znosili wszystkie trudności realizacyjne na samym planie. No bo też warto zaznaczyć, że my, pomimo jakiegoś tam już doświadczenia przy produkcji, to nadal się dopiero tego filmu uczymy, więc duble, stawianie światła, scenografii, to wszystko jednak pochłania wśród takich twórców jak my trochę więcej czasu niż mogłoby się wydawać, ale w gruncie rzeczy ja jestem bardzo zadowolony z przebiegu planu, z przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji. Wymagało to naprawdę bardzo dużo siły, czasu, poświęceń też w różnym stopniu, ale myślę, że jako producent mogę szczerze powiedzieć, że jestem naprawdę z tego filmu bardzo zadowolony.
Chwila dla reportera.